Dzień dobry, kochani. Chciałem się z wami przywitać, przede wszystkim podziękować, że w ogóle mogę się podzielić chwilkę czymś, co Bóg wkłada w moje serce, troszkę ze słowa, troszkę tego, co się dzieje. Mam nadzieję, że się zmieszczę w tym czasie. Pewnie wszystkiego nie powiem, ale chciałbym się podzielić jakąś tam rzeczą, która jest dla mnie ważna, a może być też ważna dla ciebie, bo wiesz, że to nie jest dla mnie coś, to jest po prostu coś dla całego ciała, dla każdego pojedynczego członka społeczności każdej chrześcijańskiej i dla każdego wierzącego. Chciałem zwrócić uwagę na taką bardzo ważną, zasadniczą rzecz, że ten Bóg Starego Testamentu, Starego Przymierza, to jest ten sam Bóg, który jest w Nowym Przymierzu. On się nie zmienił, to jest ten sam Bóg. Czytamy Stary Testament i czasami po prostu widzimy po prostu coś i nam jakby się nie skleja. Jakby widzimy, że to jest jakieś po prostu, no nie wiem, czy ten Bóg jest jakiś inny? Nie. To jest ten sam kochający Bóg. On cały czas tam zwraca się do synów i córek Izraela i zwraca się cały czas do ich serca, żeby się nawrócili do Niego. Cały czas, żeby przyszli do Boga. I znacie historię Józefa. Ja tak szybciutko chciałem się po prostu tak jakby to powiedzieć, prześliznąć się chciałem tylko przez tą historię. Znacie historię Józefa. Ja bym chciał, żebyśmy na chwilkę poszli do 45 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. To jest sytuacja, kiedy już bracia Józefa przychodzą do niego i on już się daje im poznać w tym momencie. Oni już są przez niego wypróbowani, oni przyprowadzają tam najmłodszego Beniamina, cała historia. I w 5 wersecie jest powiedziane tak: lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Przeczytamy do 8 wiersza. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam... Przepraszam, 6 jest tak. Bo już 2 lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie 5 lat bez orki i żniwa. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. W pierwszym wersecie 5 Józef zwraca się do swoich braci i mówi o tym, że Bóg go posłał, żeby... I tak jak zwróćcie uwagę, że gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu, to Bóg zachował ich przy życiu. To Bóg zachował Józefa przy życiu w tym miejscu, ale Bóg też zachował synów Jakuba. Tam, gdzie byli, na tej swojej pustyni wtedy. Oni byli na pustyni. Oni nie mieli co jeść już 2 lata. 2 lata nie mieli co jeść, jeszcze 5 było przed nimi. On, Bóg, zaopatrzył ich i zabezpieczył. Wiecie, patrzymy na tą historię przez pryzmat Józefa, ale tutaj jest mowa o tym, że to tych braci Józefa Bóg cały czas, Jakuba synów, po prostu utrzymywał przy życiu, żeby zachować ich. I to tu jest w tych wersetach trzy razy użyte słowo, ja to sprawdziłem sobie tak, żeby po prostu być pewnym, 3 razy słowo użyte, które odnosi się do takie hebrajskie słowo, które mówi o tym, że o życiu w sensie takim, wiecie, żywność, zdrowie, zaopatrzenie, spokój, bezpieczeństwo. Nie wiem, co oni tam przeżywali przez te 2 lata z Jakubem. Troszeczkę jak przeczytałem tą historię wcześniej, to oni tam były różne sytuacje w międzyczasie. Co oni tam przeżywali, nie wiem, ale jest napisane, że do tego czasu Bóg w jakiś sposób ich utrzymywał przy życiu. Dzisiaj ja wam powiem tak, od momentu, kiedy zaczęło się w tym roku, od początku tego roku, właściwie te pierwsze trzy miesiące tego roku były takie, że jakby wszystkie spekulacje ludzi na tym świecie po prostu walnęły po prostu w marcu po prostu o ziemię wszystko, tak? Bo nikt się kompletnie nie spodziewał, co się wydarzy. Po prostu to było zaskoczenie dla wszystkich. Nikt nie spodziewał się takiego scenariusza, jaki się wydarzył. Nie wiem, co sądzili bracia Józefa, kiedy tam mieszkali. Co myślał Jakub w tym czasie, kiedy był ten głód tam, w tym Izrael. To już był Izrael. Nie wiem, co on myślał. Ale Bóg miał plan. Bóg miał plan zachować ich przy życiu, zabezpieczyć ich. I 3 razy użyte to słowo tutaj, że zachowa ich przy życiu. Mamy tak, że w pierwszym, w tym 5 wersecie jest, że aby was zachować, a w 7 jest napisane tak, że Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie. I to słowo zapewnić wam przetrwanie to jest właśnie również to słowo odnoszące się do życia, że też, żeby to właśnie żywność, zdrowie zabezpiecza was. Ja was zabezpieczam. I aby wielu zostało zachowanych przy życiu. I tutaj to słowo zachowanych przy życiu to jest coś innego. To jest coś takiego. Ja was oddzielam. Ja was sobie po prostu tutaj dokładnie odłożyłem. Pozostawiłem was. Odłożyłem. I w tym czasie widzę, że Bóg odkłada ludzi, tak jakby ich oddziela dla siebie w tym czasie. Szuka ludzi, którzy go będą, którzy przygną bardziej do niego, ale też widzę, że to jest chyba, to jest tak jakby, że my przeżywamy trudne sytuacje. Ja z tego miejsca też naprawdę, moje serce czasami jest takie jakby w tej chwili, osoby, które słuchają nas przez internet, wiem, że mogą przeżywać trudne sytuacje. Przeszły na przykład teraz trudne sytuacje w swoim życiu ostatnio, jakieś doświadczenia bardzo, bardzo bolesne, ale wiedz, że Bóg ciebie odkłada, Bóg cię oddziela dla siebie i On to twoje serce o nie uleczy. On zapewni mu bezpieczeństwo, On zapewni mu to wszystko, co twojemu sercu jest potrzebne, aby cię zachować. Aby ten czas, który jest, aby w tym czasie był Bóg uwielbiony i abyśmy mogli być bliżej Boga. I od dłuższego czasu, w tym czasie teraz koronawirusa, w tym roku, Bóg zwracał się do mnie tak bardzo osobiście odnośnie naszego miasta. I wiem, że jest taki, może to słyszeliście, może nie, ale ja powiem wam jedną rzecz. Słuchajcie, działajcie lokalnie, ale zawsze niech wasze myślenie będzie globalne. Niech wasze myśli po prostu wychodzą poza wasze działanie. Ale działajcie, róbcie to, co możecie. Działajcie lokalnie, działajcie w obrębie swoich możliwości, ale myślcie o tym, jakbyście robili coś dla świata całego. Jakby to było poruszenie na całym świecie. Bo Bóg się tak porusza na całym świecie. I Bóg mi przypomniał pewną rzecz z Księgi Jeremiasza, kiedy niewola babilońska... chcę wam jeszcze jedną taką rzecz zauważyć. To jest bardzo ciekawe dla mnie. To zauważyłem to też dopiero tak jakby teraz, że to wszystko się działo jeszcze przed tym, zanim Mojżesz oczywiście, prawda, nadał prawo. Czyli jesteśmy jeszcze cały czas w miejscu, kiedy ludzie... było bezprawie na ziemi. To trzeba przyznać. Nie było takiego jeszcze... Izrael dopiero się kształtował, formował się. Już dzieci Izraela zaczęły się, prawda, tworzyć. Już Bóg Abrahamowi złożył obietnicę, zaczęły się wypełniać te rzeczy i dał też rzeczywiście takie prorocze słowo, zwrócił się z nim do Abrahama o tych 400 latach niewoli, które właśnie były przed nimi. Józef był tym, który wprowadził ich w to miejsce, gdzie mieli być przechodniami, gdzie mieli być doświadczeni, ale mieli bardzo, bardzo wzrosnąć. Bardzo się rozmnożyć. Tam się niesamowicie rozmnożyli. Wyszli z wielkim bogactwem i po prostu w liczbie jakiej byśmy po prostu, to jest, wiecie, jak prawie Wrocław, tak? Albo nawet więcej. Albo więcej niż we Wrocławiu mieszkańców. Wyszli z Izrael przed Egiptem w ten sposób. I Bóg mi przypomniał to słowo, żebym się modlił za powodzenie miasta, w którym mieszkam, bo od niego zależy też moja pomyślność. I ja zacząłem się wstawiać za Wrocław i zacząłem się modlić. I w Księdze Jeremiasza, w rozdziale... Przejdziemy sobie do Księgi Jeremiasza, bo to jest bardzo niedaleko tutaj. Do 29 rozdział. 29. W 29 rozdziale jest ten fragment, który mówi w wierszu 7. Starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie i módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Bóg zwrócił się do mnie z tym słowem, żebym pamiętał o tym, że moja modlitwa, twoja modlitwa i każdego modlitwa ma niesamowitą moc. I jest na pewno jest tym, co tą rurą, tym kanałem do relacji z Bogiem i do tego, żeby Boże rzeczy działy się na ziemi, między nami po prostu. Więc Bóg mnie po prostu tym poruszył. I poruszył mnie jeszcze jednym słowem z Księgi Hioba, które mówi, że jeden wstawiennik, w różnych wersjach Biblii jest różnie to sformułowane, tam jest anioł, wstawiennik, orędownik, ale jedna osoba modląca się pokrywa jakby swoją modlitwą. Jeśli masz tą świadomość, jeśli to złapiesz, to będziesz wiedziała, jaką masz potężną moc. Pokryjesz swoją modlitwą 1000 osób. Pod twoją modlitwą, pod twoim parasolem modlitwy Bóg może pobłogosławić 1000 osób. Jak chcesz, możesz to zobaczyć w Księdze Hioba. Jeszcze za chwilkę przejdziemy do przypowieści Salomona, bo tam jeszcze wyraźniej to widać. Ale w Księdze Hioba w rozdziale 33, wiersz 23 mówi tak. Słuchajcie, to jest niesamowite słowo. I to słowo jest skierowane do każdego z nas. Bóg pragnie orędowników, wstawienników. Bóg pragnie słyszeć nasze modlitwy, ale też pragnie, żebyśmy my byli świadomi tego. Nie każdy będzie wstawiennikiem, orędownikiem. Od razu wam mówię, to pewnie tak będzie. Nie każdy będzie miał takie pragnienie w sercu, czy może nie każdy będzie miał to powołanie takie do tego, żeby się modlić i wstawiać. Ale jeśli ty odkryjesz to, jak potężna jest moc modlitwy, to ty zobaczysz, że przekryjesz nią po prostu, no nie wiem, twoją dzielnicę, pół dzielnicy, kilka domów wokół ciebie, blok, dwa bloki, tam gdzie się dzieją różne rzeczy, które są po prostu, wiecie, czasami kłótnie rodzinne, jakieś awantury, jakaś agresja, po prostu walcz z tym modlitwie. Walcz w tym modlitwie i zobaczysz Boże po prostu poruszenie w tym. Zobaczysz Bożą rękę, która to po prostu ukraca, która zmienia życie ludzi. Za chwilkę jeszcze powiem wam taką historię. Dobra, to już wejdę w to. Ja pracuję i tak naprawdę mój kontakt ogranicza się do pracy z klientami, którzy przychodzą, zostawiają samochody, jadą, ale mam taki czas czasami, że mogę z nimi porozmawiać. I miałem... W tym tygodniu miałem taką dziewczynę, która przyjechała dolać oleju. I ona przyjechała dolać oleju i się nawróciła. Wzięła ode mnie Nowy Testament i wróciła za 3 godziny, bo jechała do ortopedy, bo miała jakieś skręcenie poważnej nogi, że ją noga nie boli, jedzie mi po prostu, to jest niemożliwe. Ona musi to sprawdzić. Mówi, musi po prostu zobaczyć, co tam się stało, bo mi przestała noga boleć nagle. Mówi, no ten Nowy Testament ja będę czytała. Mówię, no to czytaj, dziewczyno, niech to będzie dla ciebie pokarm. A była, mówiła, że jest zaangażowana w jakiś okultyzm może, że po prostu zawsze o jakichś duchach myślała, oglądała horrory. Wiecie, nie wiedziałem, co z nią w ogóle mówić. No tak, że zacząłem po prostu tak normalnie rozmawiać z nią i okazało się, że ona tak, to jest naprawdę tak, że Bóg jest taki, że on jest, no tak. No więc mówiłem, że to mogę zrobić dla ciebie w 2 minuty, to dlatego, że cię przeprowadzę do Jezusa. Dalej musisz, dziewczyno, sama, ale na pewno Bóg cię poprowadzi. Bo ona chciała wszystkiego naraz. Jak widziałem wszystkiego, to może nie dostaniesz tak od razu. Taki pakiet byłby dobry. Ale co mogę zrobić dla ciebie? To się będzie twoją nogę, żeby była zdrowiona i przyjmij Jezusa jako Pana. Idź w pokoju z tego miejsca. Za 3 godziny wróciłem, szczęśliwa, zupełnie inna osoba. I jest napisane tak, że potem oręduje, to jest od wiersza 23. Jeżeli potem oręduje za nim jakiś anioł, w tej wersji jest jakiś anioł, w innych wersjach mówi, jest orędownik, wstawiennik, 1 na 1000, pośrednik, 1 na 1000, aby objawić człowiekowi jego obowiązek i zmiłuje się nad nim, wybaw go od zejścia od grobu, otrzymałem za niego okup. Warszawska wersja troszeczkę tak inaczej to tłumaczy. Inne wersje mówią tak, że to jakby jest w 24 wersie i zmiłuj się nad nim, to jest tak jakby ty mówisz do Boga, Boże, zmiłuj się nad nim. Zmiłuj się nad nim, bo okup został już dany. My musimy mieć tą świadomość, że sprawa grzechu jest załatwiona. Okup został już zapłacony. My musimy Bogu to przypominać, często za ludzi, którzy o tym nie wiedzą. I to jest obietnica, na której możesz stanąć, że Bóg tak powie, to jest zwracasz się do Boga. Wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem za niego okup. To jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni swojej młodości. Nie chciałbyś? Ja bym chciał bardzo tak jeszcze. Ja będę miał więcej lat, trochę to... Bardzo chciałbym być cały czas bardzo dobrze sprawny. Ale każdy może być sprawny. Widzę, że to jest niesamowite. Jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do swojej młodości. Gdy się modli do Boga, ten jest dla niego łaskawy. Pozwala mu oglądać z radością swoje oblicze i tak przywraca człowiekowi jego sprawiedliwość. Niesamowite. Śpiewa przed ludźmi, mówiąc, grzeszyłem i złamałem prawo, lecz mi za to nie odpłacono. Odkupił moją duszę od zejścia od grobu, aby moje życie mogło oglądać światło. Cudownie jest Bóg po prostu, czyż nie? Wspaniały jest. Jeszcze jedno. Przypowieści Salomona 11:11. Zobaczmy, co tu jest napisane, bo to jest niesamowite słowo, które, na którym możesz stanąć i zobaczysz, to jest właśnie to. To jest to, o czym mówię, że modlitwa jest niesamowitą mocą, która po prostu z twoich ust, twoja modlitwa sprawiedliwego, co robi? Buduje miasto. Modlitwa dzięki błogosławieństwu prawych podnosi się miasto. Ja widzę usta bezbożnych, które je burzą, bo często słyszę takie rzeczy, po prostu krytykę na rząd, krytykują po prostu wszystkich, kogo się da, czy władzę, no nie wiem, prawda, różne sytuacje krytykują ludzie. A Bóg mówi tak, ale to dzięki błogosławieństwu Twojemu to miasto się podniesie. Ono się podniesie. Usta bezbożnych, mówi psalm, zostaną zamknięte. One będą zamknięte, usta bezbożnych. Ale co mają się radować sprawiedliwi? Mają się radować sprawiedliwi, oni mają się cieszyć i radować w Panu. Mają ogłaszać Jego chwałę, mają błogosławić miasto, bo dzięki temu się podniesie. Dzięki temu się podniesie miasto. Ja szybciutko przejdę jeszcze teraz, przejdziemy tak do Nowego Testamentu. I w Nowym Testamencie chciałbym, żebyśmy na chwileczkę otworzyli 5 rozdziału. Mówi tak, że w tej wersji warszawskiej mówi: usprawiedliwienie wtedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To teraz tak, tam jest w wersji napisane oryginalnie tak, że usprawiedliwieni z wiary zachowujemy usprawiedliwieni tą wiarą zachowujemy sprawiedliwość. To jest sens jest taki, że sprawiedliwość Twoja zachowuje Ciebie w pokoju. To znaczy, że Twoja szczerość przed Bogiem, Twoja otwartość przed Bogiem i Twoja świadomość tego, co zrobił Jezus dla Ciebie, że On obmył każdy grzech Twój, ona wprowadza Cię w miejsce, że Ty jesteś sprawiedliwym przed Bogiem. Tylko to może zrobić. Ta ofiara musi zrobić, tak? Za nasze grzechy zmarł Jezus. On przelał swoją krew i uczynił nas sprawiedliwymi. Uczynił nas przed Bogiem sprawiedliwymi i to nas wprowadza w miejsce pokoju. My możemy mieć pokój z Bogiem, będąc z Nim pojednanymi. Tylko wtedy. Tylko i wyłącznie wtedy. Ponieważ bez Jezusa nie mamy pokoju. Wiemy, że On jest księciem pokoju. Wiemy, że On daje nam pokój. Ale tu jest, kochani, potrzebne to, ta sprawiedliwość Boża, ta świadomość sprawiedliwości. To się dokonało. Ty nie potrzebujesz nic zrobić. Ty potrzebujesz, jeśli masz tą świadomość sprawiedliwości, to będziesz w miejscu pokoju. Ale jeśli mówisz, że brak ci pokoju dzisiaj, to zachęcam cię do tego, żebyś ty stanął w miejscu, że ty jesteś Bożym sprawiedliwym. Wyznał to przed Bogiem. Tak jak Abraham powiedział, uwierzyłem Bogu i poczytane mi to zostało za sprawiedliwość. Zaufałem Bogu w to, co On dla mnie zrobił i to mi poczytane zostało za sprawiedliwość i dzięki temu mogę żyć w Bożym pokoju. Tak, dokładnie tam jest napisane, że ta sprawiedliwość Boża zachowuje nas w pokoju przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I ostatni werset z 1 listu Tesaloniczan w 5 rozdziale 23 wierszu jest to słowo napisane, które mówi tak, że sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, aby cały duch wasz i dusza i ciało, aby cały wasz duch wasz, dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Po raz kolejny Bóg mówi, że On coś robi dla ciebie i dla mnie. Zachowuje całą duszę, całego ducha i całe ciało do momentu przyjścia Jezusa Chrystusa bez nagany. Ale kochani, tu jest napisane tak, sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci. Jakby musimy się troszeczkę cofnąć do tego, że tu jest kilka rzeczy. Bóg pragnie, byśmy się radowali, modlili, nie lekceważyli proroctw, nie gasili ducha, zawsze byli wdzięczni. Jest tu wiele rzeczy, które po prostu potrzebujemy jakby sobie ogarnąć w naszym życiu. To wszystko jest od Boga. To wszystko Bóg sprawia w nas. Ale czasami musimy się podnieść i tak otrząsnąć troszeczkę z tego takiego gdzieś z jakiegoś może zapatrzenia na coś innego zupełnie. Może czasami po prostu czujemy się troszeczkę gorzej, troszeczkę mniej potrzebni. To nieprawda. Bóg każdego potrzebuje i użyje cię w swoim czasie. Po prostu bądź cierpliwy. Okaż mu swoją cierpliwość. Z całego serca chcę wam podziękować, że mogłem się tym podzielić. Wierzę, że to jest naprawdę niezwykły czas, kiedy możemy zbliżyć się bardzo do Boga. On się na pewno do nas zbliży jeszcze bardziej wtedy też. I kochani, pamiętajcie, Bóg zachowuje, On nas zachowa. On przez to wszystko nas przeprowadzi. Amen. Amen. Dziękuję Wam bardzo.
Amen. Dzięki. Poproszę Patryka.
Chciałbym się podzielić takim świadectwem, które składa się z kilku części. To się zaczęło już od jakiegoś czasu, nie wiem, może miesiąc wstecz, może niecałe dwa. Wziąłem książkę na temat Ducha Świętego. Myślałem, że wiem, kim jest Duch Święty, a tak naprawdę no, po prostu zacząłem go na nowo poznawać. I zacząłem z nim mieć relacje. Zacząłem z nim rozmawiać. Myślałem, że ja rozmawiam z Bogiem, a tak naprawdę no właśnie zaczęło się od tego. Od tej książki. Ja zawsze książki czytam dosyć szybko, sprawnie i wchodzą po prostu książki na temat wiary, czegokolwiek świętego. A ta książka do tej pory jeszcze nie, nie skończyłem, nie przerobiłem. Po prostu czuję, po prostu, że muszę ją zostawić i po prostu to przerobić. I od tego momentu zaczęły się dziać niesamowite rzeczy. Zacząłem z nim rozmawiać i zacząłem po prostu go czcić w domu. I co się zaczęło dziać? Zaczęło się dziać, że Biblię często jak czytałem, Bóg do mnie mówił i Duch Święty do mnie mówił, ale teraz to się dzieje w bardzo intymny i taki ożywiający sposób. Opowiem tylko o jednej rzeczy, która miała wpływ na wiele innych i to chodziło o to, że ja prosiłem Ducha Świętego, żeby mi odpowiedział na pytanie, to było jakieś 3 lata temu, co to znaczy w duchu i w prawdzie. I na początku miałem takie może cząstkowe zrozumienie. Czcimy Ducha Boga w duchu, to znaczy modlimy się na językach. Mówię, no dobra, okej, to tak. A w prawdzie to pewnie, żeby nie kłamać i chodzić i mówić ludziom prawdę, tak? No więc tak to zrozumiałem, tak po chłopsku muszę powiedzieć. I właśnie jak zacząłem z nim rozmawiać, jak czytam Biblię, mówię, Duchu Święty, się Tobie poddaję. Poddaję siebie Tobie, Panie. Ty jesteś cudowny. I wychwalam Go po prostu i mówię, ożywiaj te słowo w moim sercu. Bo wiem, że Bóg Ojciec oczyszcza moje owoce dzięki Słowu, a Ty je ożywiasz właśnie. I ta rozmowa spowodowała, że On mi pokazał, że czczenie w duchu i w prawdzie to nie chodzi o modlitwę na językach. To jest super i tak dalej. To nie chodzi o to. Nie umiesz. Ale tu chodzi o to, że tylko jak rano wstajemy, budzimy się. Ja rozumiem, że większość z Was o tym wie, ale ja przeżyłem szok. To ja żyję dla Pana. Wszystko robię dla Niego. Jeżeli wszystko jest zgodne z wolą Bożą i znam wolę Bożą do danej sytuacji, dziedziny w życiu, to jest prawda. I ja czczę Boga wtedy w prawdzie, a w duchu, to że rozsądzam rzeczy duchowo. I cokolwiek robimy, robimy na Jego chwałę. A jeżeli tak nie jest, to trzeba się nad tym zastanowić. I miałem kwarantannę. 21 dni siedziałem, miałem tego COVID-a i moje stanowisko było takie, nic się nie zmieniło, Bóg mnie dalej kocha, jestem kochanym, jestem synem. Nie zwątpiłem w to, co zrobił Jezus. Mimo tego, że miałem te wszystkie doświadczenia tego wirusa, Bóg mi pokazał, że mimo różnych rzeczy, które przechodzimy, czasami przechodzimy różne choroby. To nie chodzi o brak może naszej wiary, tylko chodzi o postawę naszego serca. I ja powiedziałem, Bacie, nieważne jaki będzie wynik, stanowisko jest takie, że Bóg nas kocha, Jezus umarł za nas, jesteśmy Jego dziećmi i słuchajcie, i zaczęło się to dziać, kiedy miałem tą kwarantannę. Dzwoni do mnie telefon. Pewna kobieta dzwoni, pamiętasz, byłam u Was na grupie domowej, czyli my nie prowadzimy, ale chodzimy na grupę domową i tam Bóg przemówił przez Ciebie do mnie i teraz moja mama ma problem, bo ma mamę, która ma pluskwę w domu, a ja pracuję w domu pomocy społecznej, więc z tymi sytuacjami miałem styczność, więc co mam zrobić? No więc zacząłem jej doradzać, zadzwoniłem do tej mamy i rozmawiamy, no więc ustaliliśmy pewne kwestie z pluskwami. Ja mówię, czy na końcu mogę się pomodlić o panią? Ona mówi, jasne, no to więc ja się modlę o nią. Modlę się i nagle coś mnie tknęło. A z pani zdrowiem wszystko w porządku? Wszystko mnie boli. Ręce mnie bolą, mam problem ze stawami. Chore mam stawy od iluś tam lat. Kręgosłup mnie boli. Ja mówię, dobrze, to przerwiemy tą modlitwę, ja się pomodlę o pani ręce i o kręgosłup. Bóg ją uzdrowił. Była w szoku. Następnie po tej kwarantannie wróciłem do pracy i wróciłem pracuję z osobami zakaźnymi, zakażonymi i przyszły nowe osoby do pracy. I na tym oddziale właśnie cały czas rozmawiam z Duchem Świętym. To jest niesamowite, powiem wam. Właśnie jak rozmawiamy z nim, ja mówię: Duchu Święty, ja kocham tych ludzi. Nie znam ich, ale ja wiem, że ich kocham. I ty ich kochasz jeszcze bardziej niż ja. Więc pokaż mi, co ja mógłbym dla nich zrobić. Powiedz mi po prostu. No i po południu, po pracy modliłem się, po prostu spędzałem z nim czas. Czasami nic nie robię, po prostu jestem. I on nagle pokazał mi kobietę, która jest nową kobietą. I nagle mówi do mnie: upadła jako dziewczynka na kość ogonową i ma problem z kością ogonową. Mówię: no okej, dobra. No i poszedłem następnego dnia do pracy i była sytuacja, że byliśmy sam na sam. I mówię do niej: słuchaj, wiesz co, przepraszam, to nie na temat jest, ale czy masz problem z kością ogonową? Tak, bo jako 18-latka upadłam na schody i mi się wykrzywiło. Ja mówię: wiesz, dlaczego to się pytam? Bo Bóg powiedział mi o tym i On bardzo pragnie Ciebie dotknąć. Czy ja się mogę pomodlić o Ciebie? Ona mówi: pewnie. Więc Bóg ją uzdrowił. I była koleżanka też tam, która jest, chodzi tam do wyznawców Jehowy, tak to się chyba nazywa, i Świadków Jehowy. Ja osobiście dzieliłem się moim stanowiskiem ze Słowa Bożego, jak należy wychować dzieci, chociaż ich nie mam jeszcze, ale wierzę w Słowo Boże, więc mówię sobie: jestem pisany w Słowie Bożym. I następnie ona była z drugą koleżanką, byliśmy w pokoju i ja takiej Heni, która jest niepełnosprawna, opowiadam, że Bóg ją kocha, że Jezus oddał za nią życie, więc one słuchają i nagle nas zablokowali w tym pokoju i ta koleżanka: jak mnie nogi bolą strasznie. Ja mówię: słuchaj, to pomodlę się o twoje nogi. I Bóg uzdrowił jej nogi, więc ona mówi też: Bóg uzdrowił jej kolana. I ja mówię, i wychodzę, bardzo się wzruszam często po takich sytuacjach. Mówię: Duchu Święty, to jest niesamowite. Ty po prostu kochasz. Ja wyrzuciłem do kubła różne takie kwestie typu: dlaczego Bóg nie uzdrawia ludzi? Uzdrawia, On chce, to jest Jego wola. Jak jest Jego wolą i On o tym mi mówi, to w tym momencie tak się dzieje. I pojechałem, to już jest końcówka, bo to się działo w tym tygodniu w sumie. I do czego o tym opowiadam? Dlatego, że powiem wam, że ja nie wiedziałem, że relacja... Ja się modliłem do Boga Ojca, On jest moim naszym kochanym tatą, to jest Jego duch. Ja zrozumiałem, że to jest duch Boga Ojca, duch Jezusa Chrystusa i On nas nigdy nie opuścił. On jest z nami cały czas. I dopiero to do mnie dotarło, że właśnie to On odbiera chwałę. Jakże to On odbiera chwałę właśnie z takich sytuacji, z takich, że pomogę żonie, że ugotuję obiad. Odbiera chwałę sobie z tego, ponieważ żyje w woli Bożej wtedy. Właśnie to jest sedno sprawy. I słuchajcie, ja mówię tak, i teraz robię tak. Moja modlitwa się zaczyna: poddaję się Tobie. Ja już nie mam mojego życia. Umarłem razem z Nim. Zostałem ochrzczony, się z martwych. Ja poddany jestem Tobie, ja nie chcę swojego. Ja nie mam mnie. Oddaję się Tobie, poddaję się Tobie, Jezu, poddaję się Tobie, Duchu Święty, i tylko Tobie chcę być wierny. Amen. Prowadź mnie. I jest kolejna sytuacja w pracy. Następnie czekam na żonę, mówię: pojadę sobie wcześniej, bo Bata wracała z Opola. Ja mówię: wyjadę wcześniej. Ja mówię: Duchu Święty, Ty wiesz, kogo chcesz zaczepić. I zrób to. Proszę osoby, która potrzebuje wsparcia, która czegokolwiek potrzebuje. No więc tam tak pewien pan był taki trochę upity, potrzebujący, usiadłem z nim, dałem mu wizytówkę do Coffee House'u, bo on kompletnie nie chciał słuchać, był bardzo pijany i wysłuchałem go i taki poszedłem na dworzec, usiadłem i sobie siedzę i myślę i rozglądam się, po prostu szukam ludzi, jak widzę chore osoby, bo czasami potrzebujemy Słowa Bożego, no niekoniecznie, żeby Duch Święty do nas mówił. Jak ja widzę chorą osobę, to znaczy, że to jest dar wiedzy, o, wyczuł, ten jest kulawy, no to więc podchodzę i się modlę. To jest dla nas, to dla mnie jest normalne, że jak ktoś jest chory, to od razu podchodzę i się modlę. Ale to było, zaczynają się dziać takie coraz bardziej intymne rzeczy i on do mnie mówi: ta kasjerka, która tam jest, ona ma bóle w kręgosłupie. Okej, okay, siedzę, mówię: okej, okay, rozsądzam ten głos, ale ja zazwyczaj ryzykuję. Coraz bardziej go znam, poznaję go, więc proszę pani, ma pani bóle teraz w kręgosłupie? Ona mówi: no słucham pana, w odcinku lędziowym. No co pan powie? A skąd pan to wie? A ja mówię, no właśnie Duch Święty mi powiedział i chciałbym się o panią pomodlić. I ci panowie to słyszą, że jest zdziwienie. I mówię, no okej, pomodliłem się krótko. Ona mówi, jak jest w porządku? Ona tak. I ona zaczęła pokazywać na mnie, wszystkim tym ludziom. Podzieliłem się Ewangelią, powiedziałem, kim Bóg jest dla niej, kim ona jest dla Boga. Pierwszy raz pewnie słyszała o tym, jak Bóg na nią patrzy. Bo była zdziwiona niesamowicie. I wracając stamtąd, mówię, był taki dziadzio, który szedł z cewnikiem, wszedł do Biedronki i myślałem, że go złapię. Poszedłem do tej Biedronki, wychodzę, nie ma go w tej Biedronce, więc wychodzi taki pan o kuli. Okazuje się, że to był dawny nasz, ja byłem w coffee house'ie kiedyś, chodziłem do coffee house'u i tam był taki pan, który chodził do tego coffee house'u, pojechał do środka, on miał problem z alkoholem i z krtanią. I mówię, on mówi, nie pamiętam, ale jedziemy dalej. I ja mówię do niego, to o co u ciebie słychać? Boli cię coś? On mówi, tak, nogi mnie bolą, biodra mnie bolą, ogólnie głodny jestem. Kupisz mi coś do jedzenia? Ja mówię, tak, kupię ci coś do jedzenia. Poszedłem, kupiłem reklamówkę jedzenia, wychodzę, on do mnie mówi, a kupiłeś mi coś ciepłego? Ja mówię, że nie, w Biedronce nie ma ciepłych rzeczy. On do mnie mówi, to chodźmy, kupimy coś ciepłego do jedzenia. Ja mówię, dobra, ale to najpierw zanim kupię ci jedzenie, to chciałbym się o ciebie pomodlić. Więc pomodliłem się o jego nogi, o jego biodra, o jego krtań, bo ma raka. I słuchajcie, przed tym, że zanim się pomodliłem, to było najbardziej dziwne w tym wszystkim, że on mówi, a najpierw ja się o ciebie pomodlę. I ja mówię, pewnie, módl się. Pomódl się, że grzesznik się o ciebie pomodli. I ja mówię, okej. I on się modli i mówi tak, Duchu Święty, ja ci dziękuję za to, że ty prowokujesz sytuację i wysłuchałeś moje prośby, bo jak wchodziłem na ten dworzec, prosiłem o chleb, a ty mi go dałeś właśnie w tym momencie. A teraz modlę się do Boga o to, by spełnić twoje pragnienia. A ja w tym samym momencie prosiłem Boga, by go dotknął i go uzdrowił całkowicie. I on wstaje i mówi, czujesz różnicę? Bo zawsze weryfikuje to. On nie czuje różnicy. Pomodlę się drugi raz. Czujesz różnicę? No nie modlę się. Znaczy nie czuję. Więc poszedłem razem po te ciepłe zakąski. Za 5 minut Beata ma być na dworcu. Więc jestem trochę zestresowany, no bo no jak nie odebrać żony z dworca, prawda? Z peronu. Więc szybko idziemy. On do mnie mówi, ja idę szybciej. Ja teraz zacznę płakać. Ból odszedł. Bo nogi idę szybciej. Wziąłem tą kulę i Bóg go całkowicie uzdrowił. Z tych dolegliwości. I udało mi się zdążyć na peron. Nie wyszło, że modlę się i jestem jakiś wyjątkowy, bo chodzi mi o to, że każdy z was ma tego samego ducha, co ja. I każdy z was może mieć tą relację, którą ja rozpoczątkowałem w okresie tej całej, nie wiem jak to nazwać, kwarantanny. Jestem zszokowany po prostu tym, w jaki sposób on do mnie mówi przez Słowo Boże. Ja czytam Biblię, jakbym czytał ją na nowo. Chcę wam powiedzieć, że Bóg jedna rzecz przed całym tym 2 miesiące wstecz. Pytałem się, co ci mam dać? Wszystko należy do ciebie. A on do mnie powiedział, pragnę twojego czasu. I powiem wam tak, to jest dla Boga najcenniejsze dzisiaj. Nie pieniądze. Powiem wam tak, nie, ofiary są dobre. Są niesamowite. Dziesięcina też jest niesamowita. Ale on pragnie twojego czasu.
Amen.
Tylko czas. Ten czas jest drogocenny. I on powiedział, że mamy go odkupować. To nie chodzi o tam 2 godziny w Biblii, bo ja się jeszcze 2 godziny skatowany byłem jak mały lolo. To chodzi o ten czas, kiedy moje serce jest z nim. I wiedz o tym, że nic nie musisz robić. Po prostu bądź z Nim.
Amen.
I zachęcam was naprawdę do tego, bo ja to wszystko, to się dzieje bez wysiłku. Ja bardzo dziękuję za to, że mogę się podzielić, bo ja przeżyłem 5 lat, jestem nawróconym człowiekiem. Myślałem, że wiele rzeczy widziałem, wiele rzeczy uzdrowień widziałem i wiele rzeczy się działo, ale ja nie znałem Boga. Nie znałem Ducha Świętego. Ja go dopiero zacząłem poznawać. I to nie chodzi o odczucia. To nie chodzi o to, że ma się gęsią skórkę na ciele. To jest prawda w Słowie Bożym. A jedynie Duch Święty może to wlać w nasze serce. I to jest ponad tym, co świat nam chce dać, czy nam mówi. Także błogosławię każdego i wierzę w to, że Duch Święty dotknął wszystkich albo chociaż niektórych, którzy właśnie mieli jakieś rozterki. Także dziękuję bardzo i...
Dzięki, Patryk. Dzięki, Patryk. Kochani... To było bardzo dobre świadectwo, ale to pokazuje jedną rzecz, że Bóg nie powołał nas do religii. 2 godziny modliłem się na językach, 3 godziny czytałem Biblię, północy nie przespałem, bo się modliłem za kraj, za świat, za wszystkie rzeczy, które mi przyszły do głowy. Ale Bóg powołał nas do relacji. Patryk, nigdy nie wychodź z tego miejsca. Zakop się. Weź duży młotek i wielkie gwoździe i zabij te drzwi od środka, żebyś czasami nie wyszedł do religii. Bo Bóg brzydzi się religią. Bo nic nie musimy zrobić dla Niego. Nic. Ty nic nie musisz zrobić. Jedną rzeczą, którą Bóg chce, byśmy zrobili, to byśmy Go szukali. Szukali Jego obecności. Szukali Jego chwały. Żebyśmy tylko tego pragnęli. Jego. Nie tego, co nam daje. To jest dobre. Ale to nie jest cel dla samego celu. Celem jest On sam. I z tego wszystko, co wypływa, z tego wychodzi życie. Życie dla innych. Życie dla ciebie samego. Bo naraz widzisz, że miejsce, w którym się znalazłeś, to jest to miejsce, którego szukałeś w religii i nie znalazłeś. Szukajcie Jego oblicza. Ja już drugą niedzielę, czy drugą może nie z kolei, ale drugą niedzielę mam przygotowane słowo i nie mam czasu, żeby je powiedzieć. Zamienimy się z Piotrem, przyszłą niedzielę powiem. Dlatego, że mam wam do powiedzenia coś, co Bóg mówił do mnie przez 30 minut w nocy. Zapisałem sobie to. Ale nie ma czasu, żeby to dzisiaj czynić. Ale wiem, że Bóg chciał uwolnić to świadectwo. I myślę, że to jest zachętą dla nas wszystkich, byśmy nieśli życie Boga do tych miejsc, w których jesteśmy. Życie rodzi życie. Religia nigdy nie zrodzi życia. Nigdy. Ale jeżeli z relacji wychodzą wszystkie rzeczy, które robimy, to są rzeczy, które podobają się Bogu. Agatka, przeniesiemy to na przyszłą niedzielę. Agatka ma też dobre świadectwo. Ale ono wpisuje się dokładnie w to, co powiedzieć. Więc nie dam ci miejsca dzisiaj na to. Zrobimy to w przyszłą niedzielę. Kochani, Bóg jest dobry. Jak macie Biblię, wyciągnijcie sobie. Zrobię tylko jeszcze jedną rzecz dzisiaj. Otwórzcie sobie na 17 psalmie. Jak masz elektroniczną Biblię, to możesz ją sobie w komórce też otworzyć. To jest psalm Dawidowy. Wiecie, to jest fragment od 5. Następne wersety to jest fragment, z którego ja uczyniłem swoją modlitwę. Dlatego, że takie miejsca, o których mówi Patryk, kiedy znajdujemy się, niekiedy są miejscami, z których diabeł chce nas wyprowadzić. Dlatego Dawid mówi tak, zacznę od 5 wersetu. Umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich, modli się Dawid do Boga, by nie zachwiały się nogi moje. Umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich, by nie zachwiały się nogi moje. Wzywam Cię, bo wysłuchujesz mnie, Boże. Nakłoń ku mnie ucha swego, wysłuchaj słowa mojego. Okaż cudowną łaskę swoją, Zbawco tych, którzy szukają schronienia w prawie. prawicy Twojej przed wrogami swymi. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w ciemnicy przed bezbożnymi, którzy mnie gnębią, nieprzyjaciółmi, którzy mnie zawzięcie osaczają. Serce swe tłuszczem zarosłe zamknęli, a usta ich mówią wyniośle. Umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich, by nie zachwiały się nogi moje. Jest napisane też, że każdy będzie zbawiony, kto wytrwa do końca. Czyli możliwym jest, że ktoś, kto nie wytrwa do końca, nie sięgnie zbawienia, chociaż miał je dane. Dlatego, że każdy ma wolną wolę i podejmuje decyzję każdego dnia w swoim życiu. Dlatego umocnij, Panie, kroki nasze na ścieżkach Twoich, by nie zachwiały się nasze nogi. Byśmy odważnie wchodzili w miejsca, w które Duchu Święty nas prowadzisz. Byśmy odważnie wchodzili w miejsca, do których Ty chcesz, byśmy poszli. I byśmy odważnie mówili rzeczy, o których chcesz, byśmy mówili w tych miejscach i do tych, Boże Wszechmogący, których stawiasz na naszej drodze. Ojcze, jedyną naszą motywacją tego, co robimy, jest miłość do Ciebie. Dlatego, że jesteś naszym Ojcem, jesteś naszym Bogiem, jesteś naszym Zbawicielem. Robimy to z miłości do Ciebie, dlatego, że to Ty pierwszy nas umiłowałeś i zachowałeś dla nas swoją łaskę. I ta łaska jest dostępna dla nas każdego dnia. Boże, jesteś naszą radością, jesteś naszym szczęściem, jesteś wszystkim tym, co jest potrzebne nam do życia i do pobożności. Dałeś nam swojego świętego Ducha i łaskawie obdarzasz nas dobrem każdego dnia, że niczego nam nie brakuje. Bo choćbyśmy nic nie mieli z tego świata, to zawsze mamy Ciebie. I nikt nie jest w stanie wyrwać nas z Twojej ręki. Jesteś najcenniejszy, jesteś najwspanialszy, jesteś cudowny. Kochamy Ciebie, Jezu, kochamy Ciebie, Ojcze, kochamy Ciebie, Duchu Święty. Amen. Czyż Bóg nie jest cudowny? Bóg jest cudowny i wierzę, że zachęca nas dzisiaj przez te świadectwa, przez to słowo. Dzięki jeszcze raz, Krzysiu, Patryk, dzięki. Zachęca nas do tego, byśmy szli i pełnili Jego wolę. Jeżeli wydaje Ci się, że nie masz nic, co możesz dać innym, to uwierzyłeś w kłamstwo. Bo możesz dać swoje świadectwo. Możesz po prostu powiedzieć o tym, kogo kochasz. Możesz powiedzieć po prostu o swoim doświadczeniu, co przeżywasz z Nim. Co przeczytałeś dzisiaj rano w Biblii, zanim wyszedłeś do pracy. Możesz po prostu powiedzieć o Nim. Tylko o Nim. Jedno zdanie powiedziane w Duchu Świętym może zmienić życie człowieka. Możesz przechodząc koło kogoś powiedzieć tylko: Bóg Cię kocha. I pójść dalej. Ale to słowo będzie pracowało w sercu tego człowieka i będzie wykonywało swoją pracę. Bo to nie nasza praca, ale praca Ducha Świętego przez Jego słowo. Halleluja. Dobrze jest być w Bożej obecności. Niech to będzie inspiracją dla nas wszystkich, abyśmy pełnili Bożą wolę, abyśmy radowali się w Jego obecności, a On by radował się naszą obecnością. Dlatego, że często jest tak, że Bóg już jest w tym miejscu, do którego Mu się udajemy, ale przez różne zdarzenia do tego miejsca nie docieramy, bo są ważne rzeczy do zrobienia, bo trzeba zrobić to czy tamto, bo. I tu możemy wstawić wielokropek i wstawić różne rzeczy. Dlatego wierzę, że Bóg zachęca nas dzisiaj i mówi do nas: przyjdźcie do mnie. Wszyscy, którzy spracowani, utrudzeni jesteście, a ja wam dam ukojenie, ja was pokrzepię, ja was wzmocnię, ja was posilę, ja dam wam życie, ja was podniosę. Ja sprawię, że moje życie przepłynie przez was i dotknie życia innych. I to przyniesie zmianę. Zgadzam się tutaj z Krzysztofem. Musimy spojrzeć dalej, niż widzą nasze oczy, niż myślą nasze myśli. Bóg jest Bogiem cudów. Może zrobić wszystko, ale niczego nie zrobi bez ciebie. Potrzebuje ciebie, by mógł stać się cud. Potrzebował Patryka, by ktoś został uzdrowiony, by ktoś został zbawiony. Ja nie mam takich relacji, jakich masz ty, bo jesteś w pewnej grupie osób w związku z pracą, z miejscem zamieszkania i tak dalej, i tak dalej. Twój sąsiad nie jest moim sąsiadem, ja go nawet nie widziałem na oczy. Najprawdopodobniej nie usłyszy jutro Ewangelii ode mnie, ale może usłyszeć ją od ciebie. Dlatego, że dzisiaj wracasz do miejsca swojego zamieszkania. Idziesz do swojej pracy, do szkoły, do przedszkola, jakkolwiek.
Być może jest ktoś tutaj na sali, albo ktoś słucha tego przez internet, nie wiem, ale mam takie słowo, to jest słowo zachęty na pewno dla ciebie, wierzę, że to jest od Pana słowo, z Psalmu 126. Być może ten przeczytam to słowo, ale wierzę, że Pan mi tak jakby tutaj pokazał pewną rzecz, że być może w swoim życiu jest w tej chwili okres, który jest takim okresem jakiegoś smutku, jakiegoś takiego troszeczkę może jesteś zły albo zła na Pana Boga, że coś, jakiś trud włożyłeś w swoim życiu w coś, co po prostu jakby nie widzisz tego owocu. Ja ci powiem, że Pan widzi to wszystko i On w swoim słowie zawarł takie słowo, które mówi tak, że ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają za radością. Ale dalej mówi tak, że kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc swoje snopy. Wierzę, że Bóg mówi tutaj do ciebie, chcę ci powiedzieć, że widzi ten twój trud i to przyniesie owoc. To przyniesie owoc, bo każda praca, to każdy trud włożony w Jego Królestwo, ono przynosi swój owoc. Amen. I może jesteś w miejscu właśnie, że nie wiesz, jakby nie widzisz tego. Zobaczysz, Bóg jest Bogiem wiernym. Bóg odpowiada na, jakby wypełnia swoje obietnice, tak? Doprowadza je do wypełnienia. I abyś to zobaczył, wierzę, że Bóg kieruje to do ciebie. Dziękuję bardzo.
Amen.